dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W marcowym podcaście w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana postanowiłam pokręcić się wokół tematów wiosennych, a w tym celu sięgnę do pradawnych tradycji naszych przodków. No, mamy w związku z tym marzannę i dziewannę, mamy krakowskie święto rękawki, a zatem wspomnę też o podgórskim kościółku świętego Benedykta. A ponadto opowiem o pewnej satyrycznej legendzie z podtekstem seksualnym, której bohaterem był rzymski poeta Wergiliusz. Zapraszam do słuchania.
Powszechnego. Weź, słuchaj.
W marcu przypada równonoc, która wyznacza nam początek wiosny. No, to absolutnie kluczowa sprawa dla każdej kultury, w której przeżycie bazuje w dużej mierze na rolnictwie. Ludy w starożytności zamieszkujące Europę wykształciły rozmaite obrzędy odprawiane o tej porze roku, no jeszcze zanim chrześcijaństwo wprowadziło obchody wielkanocne. Jednym z niewielu pogańskich zwyczajów, który jakimś cudem przetrwał u nas do dziś, jest topienie marzanny 21 marca. Marzanna, zwana także moreną czy morą, pierwotnie uosabiała śmierć. Staropolskie określenie mur, od którego też wywodzi się pomór, oznaczało właśnie masową śmierć. Zresztą taką też etymologię ma rzeczownik mary, czyli nosze, na których składa się ciało zmarłego. Bogini Marzanna była zresztą także zwana śmiertką lub śmiercichą. Mamy zapisy średniowieczne o tym, że Kościół bezskutecznie próbował wykorzenić zwyczaj topienia w kałuży kukły śmierci. Poza tym starano się zastąpić ten rytuał wielkanocnym wieszaniem kukły Judasza. A jednak topienie Marzanny na początek wiosny przetrwało do dziś, nawet jeśli tylko w formie zabawy. Oczywiście w szerszym kontekście kultów rolniczych Marzanna uosabiała nie tylko śmierć jako taką, ale także zimę, okres obumarcia całej przyrody. No, stąd obchody topienia jej na początek wiosny. To miało być przywołanie odrodzenia, jakie niesie ze sobą nowa pora roku. Nawiasem mówiąc, w panteonie bóstw słowiańskich było też alter ego Marzanny, a mianowicie Dziewanna, bogini wiosny, którą z kolei miały przywoływać pogańskie rytuały ognia w pierwszych dniach lutego. Wówczas to nasi słowiańscy przodkowie odprawiali obrzędy związane z zamawianiem ciepła, z przywoływaniem wiosny, z wróżeniem na temat nadchodzącej pogody. To był także czas odprawiania obrzędów oczyszczających. No, w szczególny sposób oczyszczający jest ogień. Dziewanna to także nazwa leczniczej rośliny, z której łodyg robiło się dawniej knoty do gromnic. Gromnica to wyjątkowa świeca, w kulturze chrześcijańskiej zapalana każdemu przy chrzcie, a na sam koniec życia wkładana w rękę umierającego. Gromnica to był święty ogień, który miał strzec człowieka od początku do końca życia. No i jak sama nazwa wskazuje, gromnica miała także chronić od gromów, czyli od piorunów. I tu trzeba zaznaczyć, że te pogańskie obchody w początkach lutego miały także na celu pozyskiwanie przychylności boga Peruna, czyli tego, który miotał piorunami. No ale te akurat obrzędy zostały dość sprawnie zastąpione w chrześcijaństwie kultem Matki Boskiej Gromnicznej, która w zasadzie, można powiedzieć, jest zakamuflowaną pradawną dziewanną, dla której zapalamy gromnicę 2 lutego. A jednak żywotność pogańskich obrzędów ogólnie była dosyć duża i Kościół miał z nimi spory kłopot jeszcze u schyłku średniowiecza. Te oczyszczające rytuały ognia i wody, takie jak palenie gromnic dla dziewanny czy topienie kukły Marzanny, naprawdę ciężko było wyplenić. I myślę, że bardzo interesującym pomysłem na to, jak odwieść ludzi od kultywowania tych pradawnych zwyczajów, było ich ośmieszanie. Profesor Eliasif, analizując popularną od XIII wieku legendę o Wergiliuszu i córce cesarza, zasugerował właśnie, że prześmiewcze wykorzystanie motywu magicznego ognia wydobywającego się z łona kobiety, a zatem z kolebki życia i płodności, no miało między innymi osadzić tradycyjne rytuały ognia w kontekście satyrycznym i obscenicznym, na czym zależało Kościołowi katolickiemu. I już Państwu mówię, o czym dokładnie jest ta legenda. Bohaterem jest rzymski poeta Wergiliusz, który żył w I wieku przed naszą erą i jego twórczość była dobrze znana w średniowieczu. Powstawały tłumaczenia i parafrazy, na przykład Eneidy. No i wokół życia Wergiliusza narosły też pewne mity. Wyjątkowo interesująca jest opowieść, która składa się z dwóch części. O upokorzeniu Wergiliusza przez córkę cesarza, a następnie o zemście poety. Upokorzenie miało tło seksualne. Wergiliusz zapragnął pięknej córki cesarza, a ona mu powiedziała, że może go w nocy wciągnąć przez okno swojej komnaty. Komnata była w wieży i aby się tam dostać, Wergiliusz miał wsiąść do przygotowanego kosza wiszącego na linach i taką windą dostać się na górę. A niestety, gdy był w połowie drogi, złośliwa cesarzówna przestała ciągnąć za sznur i poeta utknął w tym koszu zawieszony przy ścianie wieży. Rano gapie na ulicy urządzili sobie niezłą zabawę, drwiąc z Wergiliusza i jego nieudanych erotycznych planów. Zemsta poety była okrutna. Uciekł on z Rzymu i wykorzystał swe magiczne moce, bo w średniowieczu wierzono, że Wergiliusz był magiem, a zatem użył swych mocy, aby odebrać wszystkim mieszkańcom miasta możliwość zapalania ognia. No powiem Państwu, że do niedawna zastanawiałam się, skąd taki pomysł na klątwę wpadł komukolwiek do głowy, że się nie da zapalić ognia. Do niedawna. A mianowicie do pewnego styczniowego dnia, kiedy to byłam w południowej Dalmacji i wiał bardzo groźny wiatr jugo z południowego wschodu. No i okazało się, że gdy wieje jugo, ciśnienie atmosferyczne jest tak specyficzne, że faktycznie niemalże nie da się zapalić ognia. Każdy płomień się samoczynnie dusi. A więc chyba od dzisiaj będę nazywać ten wiatr klątwą Wergiliusza. Jednakowoż w średniowiecznej legendzie klątwę dało się zdjąć, ale do tego celu trzeba było upokorzyć cesarzównę. Wergiliusz w ramach swej zemsty przekazał mieszkańcom Rzymu, że jak rozbiorą dziewczynę i postawią ją na cokole w miejscu publicznym, to od jej łona będzie można w magiczny sposób zapalić świecę lub pochodnie. Jest kilka różnych dzieł sztuki, które ilustrują tę legendę, od XIV-wiecznych paryskich wyrobów z kości słoniowej, takich jak plakietki czy skrzyneczki, po grafiki, zwłaszcza XVI-wieczne. No i ja w dzisiejszym odcinku pozwolę sobie polecić Państwu dwa wybrane przykłady, dość obsceniczne zresztą. Pierwszy to plakietka, a właściwie dwie bardzo podobne plakietki z połowy XIV wieku, wykonane w Paryżu. Jedna dziś przechowywana jest w Walters Art Gallery w Baltimore, a druga w British Museum w Londynie. To są tabliczki z kości słoniowej, z jednej strony rzeźbione, a z drugiej posiadające powierzchnię, którą pokrywano woskiem, w którym można było rylcem robić notatki. Kolejne dzieło sztuki, późniejsze i zupełnie inne, ilustrujące zemstę Wergiliusza, to grafika autorstwa działającego głównie w Norymberdze Georga Penza, który pracował m.in. u Albrechta Dürera. Grafika ta datowana jest na początek lat 40. XVI wieku. W obydwu tych przypadkach Rzymianie odpalają swoje świece i pochodnie, przytykając je od tyłu do nieprzyzwoicie wypiętej cesarzówny, która prezentuje swoje obnażone pośladki. W grafice naga dziewczyna kuca na słupie, zaś w plakietce została ukazana w pozycji na czworaka, w podwiniętej szacie, odsłaniając gołe siedzenie. Reprodukcje tych bezeceństw są oczywiście już teraz na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
Tak jak wspomniałam, niewykluczone, że legenda o Wergiliuszu i cesarzównie mogła być w średniowieczu promowana w celu ośmieszenia tradycyjnych rytuałów ognia. Ogień i woda to były dwa główne, święte, oczyszczające żywioły, no w zasadzie w większości pogańskich kultur. A to oczyszczenie w marcu było tym bardziej potrzebne, że w wielu starożytnych kulturach wówczas zaczynał się nowy rok. Nie tylko u Słowian. Rzymianie na przykład zmienili datę początku roku z marca na styczeń w II wieku przed Chrystusem. Ale do dziś zostały w wielu językach nazwy miesięcy sprzed tej zmiany. Od września do grudnia. Bo september, oktober, november i december oznaczają kolejno 7, 8, 9 i 10. No to się zgadza wtedy, kiedy założymy, że pierwszym miesiącem jest marzec. Nawiasem mówiąc, no skoro już weszłam w temat nazw miesięcy, no marzec wywodzi się od miesiąca poświęconego rzymskiemu bóstwu wojny, Marsowi. Ale po staropolsku miesiąc ten bywał nazywany brzezień, od brzus, bo to właśnie w marcu pozyskuje się sok z brzozy, no a także pojawiają się na tych drzewach pąki. W języku czeskim marzec to właśnie brzezeń. Z kolei po chorwacku marzec nazywa się ożujak, co wywodzi się od laż, czyli ugarstwo, po słowiańsku kłamstwo. Ożujak to miesiąc oszukaniec, bo pogoda jest zmienna i już nam się wydaje, że przyszła wiosna, a tu bach, nagle wraca zima. Nawiasem mówiąc, w języku staropolskim funkcjonowała zbliżona nazwa kwietnia, a mianowicie łżykwiat. No, w końcu, jak wiadomo, kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. W naszym słowiańskim świecie kwiecień to osobna pułapka, bo Czesi, jak mówią kwietień, to mają na myśli maj. A jak będziecie rezerwować sobie wakacje w Chorwacji, to warto też pamiętać, że ich lipań to nasz czerwiec, zaś chorwacki sierpań to polski lipiec.
Sztuka powszechnie nieznana, opowiada Magdalena Łanuszka.
Wrócę teraz jeszcze do wiosennych słowiańskich obrzędów związanych ze śmiercią, bo to nie tylko topienie marzanny. Otóż Słowianie wierzyli, że nie tylko jesienią, ale także u progu wiosny następuje bardzo niepokojące zjawisko mieszania się świata żywych i umarłych. Wówczas obchodzono dziady, czyli wspomnienie zmarłych przodków. No my najbardziej kojarzymy dziady jesienne, w czasie gdy u nas przypada Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Tymczasem były także dziady wiosenne. Zresztą na przykład w tradycji prawosławnej wciąż bardzo ważne jest odwiedzanie grobów na Wielkanoc i nawet pozostawianie na nich jedzenia. Pogańskie obchody na cześć zmarłych przodków, zarówno te w listopadzie, jak i te w marcu, wiązały się właśnie z ucztowaniem przy grobach i składaniem ofiar z jadła. W Krakowie niesłychanie interesującym echem tych zwyczajów jest święto rękawki, które przypada we wtorek po Wielkanocy. Jeszcze do XIX wieku tego dnia z kopca Kraka zrzucano żywność dla zgromadzonej u jego stóp biedoty. No, kopiec Kraka jest wczesnośredniowieczny, najprawdopodobniej usypany przez Celtów. No, z tym zrzucaniem jedzenia to był oczywiście sposób rozdystrybuowania poświątecznych resztek wśród żebraków, ale jego korzenie są w tradycyjnym składaniu ofiar z jadła ku czci zmarłych. Co ciekawe, raczej nie jest prawdą, że nazwa rękawka pochodzi stąd, jakoby ludność miała wznieść kopiec Kraka, znosząc na ten cel ziemię w rękawach swych koszul. Tak naprawdę ta nazwa najprawdopodobniej wywodzi się od starosłowiańskiego określenia trumny, rakew po czesku albo rakwa po słowacku. Dziś tradycyjne święto rękawki to impreza organizowana przez Centrum Kultury Podgórza. Pod kopiec Kraka przybywają grupy rekonstrukcji historycznej, rzemieślnicy, no i jest po prostu festyn. Tego dnia można też wejść do wnętrza kościółka świętego Benedykta na wzgórzu Lasoty, niedaleko kopca Krakusa. To jeden z najstarszych kościołów w okolicach dawnego Krakowa. Pierwotnie przedromański, chociaż później kilkakrotnie przebudowywany. Niewykluczone, że powstał on w tym właśnie miejscu po to, aby kult świętego Benedykta zastąpił lokalne kulty pogańskie. Bo tak się składa, że święty Benedykt, założyciel zakonu benedyktynów i patron Europy, raczył umrzeć właśnie 21 marca. A zatem jego wspomnienie przypada na tę nieszczęsną równonoc, przez co stał się on świętym bardzo wygodnym do zastępowania pogańskich obchodów. Nawiasem mówiąc, 21 marca to jest kolejny dzień, oprócz święta rękawki, kiedy krakowski kościółek świętego Benedykta jest otwierany i udostępniany zwiedzającym. Kto jednak nie zdążył teraz, ten może mieć jeszcze szansę w wakacje, bo wówczas można go zwiedzać w każdą sobotę. Sam kościółek nie jest może powalający, jeśli chodzi o bryłę czy wyposażenie. Ma gotyckie sklepienie, ma proste barokowe ołtarze. Ale w czasie badań i renowacji z ostatnich lat wyszło tam sporo ciekawostek i utworzono nawet rezerwat archeologiczny. Bo tak się składa, że pod spodem są nie tylko relikty romańskiej prostokątnej budowli, ale także pozostałości po jeszcze wcześniejszej eliptycznej rotundzie, prawdopodobnie z X wieku. Co oznacza, że była tu jedna z najstarszych świątyń w ogóle w całej okolicy oraz powstała zanim do Małopolski przybyli pierwsi benedyktyni. Poza tym kościółek świętego Benedykta warto odwiedzić, bo jest położony w bardzo malowniczym miejscu w Podgórzu, a w dodatku jeszcze w pobliżu znajduje się interesujący Fort Benedykt, jedyny zachowany z trzech fortów twierdzy Krzemionki, stanowiącej fragment austriackich fortyfikacji Krakowa. Powstał on w latach 50. XIX wieku w typie tzw. baszty artyleryjskiej. Jest jednym z niewielu zachowanych takich zabytków w skali europejskiej. Tych z Państwa, którzy są teraz lub będą w wakacje w Krakowie, szczególnie zachęcam do wyprawy na wzgórze Lasoty i Kopiec Krakusa, śladami celtyckich i słowiańskich świętych miejsc, ale także w celu odwiedzenia pradawnego kościółka świętego Benedykta oraz aby zobaczyć piękne relikty twierdzy Kraków. Nawiasem mówiąc, nazwa wzgórze Lasoty też ma jakieś bardzo stare korzenie. Wiemy tyle, że Lasota to było słowiańskie imię, oznaczające człowieka, który żyje w lesie. A pamiętając o pogańskich oczyszczających obrzędach związanych z wodą i z ogniem, wspomnijcie także zaskakującą średniowieczną historię o poecie Wergiliuszu i o płonącym łonie niefortunnej cesarzówny. Życząc Państwu radosnych i spokojnych świąt, bez żadnych przykrych sytuacji z ogniem, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka mojego cyklu, a w szczególny sposób dziękuję patronkom i patronom Tygodnika Powszechnego, dzięki którym cykl ów może powstawać. Wesołych świąt, krasne Wielkanoce, sretan Uskrs, do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Tygodnika Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.